Dzień dobry. Dzisiaj w programie ekspert dr Marek Domański, psychiatra z bardzo długoletnią praktyką, ogromnie doświadczony. I chciałabym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o chorobach, no właśnie, o zaburzeniach psychotycznych.
Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Tak, w psychiatrii ta terminologia czasami taka jest myląca, prawda? Może być myląca. Więc generalnie mówimy o zaburzeniach psychicznych i te zaburzenia psychiczne to jest taki worek, w którym no, mieści się mnóstwo różnych rozpoznań, niuansów i tak dalej. A w tym również mieszczą się psychozy, czyli zaburzenia psychotyczne właśnie już. Inaczej też posługujemy się terminem choroby psychiczne. Mówiąc o psychozach, mam na myśli właśnie choroby psychiczne, czyli te choroby, które, z którymi się zmagamy bardzo często i w praktyce ambulatoryjnej, ale w szpitalnej również, ponieważ bardzo często pacjenci z tego rodzaju rozpoznaniami właśnie trafiają do szpitali, co też jakby świadczy o pewnej wadze problemu.
Panie doktorze, chodziliśmy Światowy Dzień Depresji i mam wrażenie, że samo pojęcie depresja troszkę już straciło na takim odium negatywnym. Mówimy częściej o tym schorzeniu, częściej zgłaszają się Polacy, jeśli jest tylko taka możliwość, do lekarzy. Zakładamy, że ktoś może mieć depresję obok nas. Nie jest to już pojęcie aż tak wykluczające. Ale jak przeczytałam, to depresja to też jest zaburzenie psychotyczne. To już nie brzmi tak łagodnie. To już no, ma
swoją wagę.
Pejoratywne
swoją
znaczenie.
Wagę. Tak. Tak. Więc depresja to jest też słowo, pewien klucz, ponieważ o depresji możemy mówić i tak jak my mówimy, no powiedzmy tak popularnie, powszechnie, depresja to jest bardziej objaw niż choroba. Czyli depresja może być objawem. Ona może być również w tych chorobach, o których pani redaktor wspomniała wcześniej, czyli w psychozach właśnie. Ale depresja jest też chorobą. I depresja wtedy, rozumiana jako choroba, rzeczywiście ma swój kod diagnostyczny, swoją nozologię, tak to się ładnie nazywa, czyli jest chorobą. Jest chorobą endogenną, ale jako choroba endogenna, czyli zalicza się właśnie do chorób psychicznych.
Czyli endogenna, czyli?
Czyli wynikająca z pewnych predyspozycji organizmu.
Bo mamy także w psychozach choroby egzogenne i to już jest jakby sprawa nabyta. Na przykład uszkodzeń mózgu jakichś powypadkowych, tak? Dobrze
tak,
mówię?
Oczywiście, tak. W takim szerokim kontekście oczywiście tak. Egzogenne, czyli te wynikające z czynników, powiedzmy, środowiskowych, zewnętrznych. I endogenne, czyli te, do których jesteśmy w jakimś sensie
predestynowani.
Mamy pewną nadwrażliwość. Szczególnie jak mówi się o schizofrenii, która oczywiście jest chyba no tą wiodącą chorobą, jeśli chodzi o wagę w zakresie chorób psychicznych, czyli tych chorób endogennych, mówi się o właśnie takiej nadwrażliwości, vulnerability, czyli organizm jest podatny przy dodatkowych pewnych czynnikach na to, że ta choroba się rozwinie.
Powiedzmy też, że schizofrenia, podobnie jak schorzenia afektywne dwubiegunowe, to także jest zaburzenie psychotyczne.
To są również choroby psychiczne, ponieważ psychotyczność to też w psychiatrii bardziej rozumiemy jako pewnego rodzaju zespół objawów klinicznych, czyli symptomatologii. Psychotyczne, czyli objawy, inaczej mówiąc, upraszczając, objawy wytwórcze. Nie wiem, czy upraszczam.
Chyba nie. No proszę powiedzieć, ale przykład właśnie, proszę podać.
Ale właśnie, czyli to są na przykład urojenia, omamy, czyli zaburzenia treści myślenia, zaburzenia postrzegania. Czyli mówimy o tych objawach psychotycznych, wytwórczych, które i wtedy możemy mówić o psychozie. Natomiast choroba afektywna dwubiegunowa, ona oczywiście, czy powiedzmy depresja, ona nie musi iść nie zawsze z zaburzeniami typu na przykład urojenia. Mogą być oczywiście zaburzone myślenie, treści myślenia, ale niekoniecznie osiągające poziom urojeń, prawda? Ale biorąc pod uwagę, że są to jednostki dość poważne, że mają swoją etiologię, że mają swój przebieg, swoje zejście. Mówimy o chorobach psychicznych, czyli o chorobach endogennych, do których zaliczamy między innymi chorobę afektywną dwubiegunową, o której pani redaktor powiedziała. Oczywiście zaburzenia endogenne depresyjne, czyli zaburzenia depresyjne nawracające, bo taka jest terminologia. O schizofrenii, którą już tutaj, o której chorobie wspomniałem, i zaburzenia psychotyczne różnego rodzaju. To tak w małym uproszczeniu oczywiście, bo tych jednostek jest więcej,
cała
ale klasyfikacje
masa.
Nas...
Wystarczy zajrzeć do internetu.
Do klasyfikacji, prawda?
Cała
do
ICD-10 czy... mocno przygnębiająca. Panie doktorze, pojęcie psychozy pochodzi z greckiego i łączy dwie szalenie istotne rzeczy. Psyche, czyli dusza, i osis, czyli szaleństwo duszy. Tak bardzo poetycko to brzmi, w rzeczywistości to chyba nie jest aż tak poetycka choroba.
Na pewno nie jest. Natomiast terminologia grecka, łacińska obowiązuje nas w medycynie od dawna i tu się niewiele zmienia, chociaż w tej chwili oczywiście troszeczkę odchodzimy od tego. Natomiast ponieważ większość tych zaburzeń była opisywana już w starożytności, stąd te terminy się przyjęły, a no, wiodące cywilizacje, wiadomo, łacińska, grecka, prawda, stąd terminologia jest pochodząca stąd. Na przykład autorem terminu paranoja, co też jest poza rozumem z greckiego tłumacząc, był Hipokrates, więc no, ojciec medycyny.
Panie doktorze, to jak to jest? Bo z jednej strony, jak sam pan powiedział, to są choroby, które towarzyszą ludzkości od zarania dziejów. Czyli w momencie, w którym pojawiają się źródła pisane jakiejś cywilizacji, to możemy znaleźć opisane objawy tych chorób. Tak jak zdarzyło nam się już kiedyś rozmawiać, ogromny postęp medycyny i farmacji w dziedzinie onkologii, w dziedzinie zawałów serca, wakcynologia, szczepionki. Sam pan kiedyś powiedział, że w psychiatrii rewolucji nie było i nie będzie w leczeniu. Skąd taki, no fakt, że to są z reguły jednostki chorobowe, które się trudno leczą. Nawet diagnostyka jest też trudna i czasami musi wiele potrwać, żeby można było powiedzieć, że rzeczywiście pacjent cierpi na tę jednostkę chorobową.
Tak, to prawda. Jest to temat dość złożony. Po pierwsze, to jak potrafimy postępować z chorobą, bierze się stąd, że musimy poznać etiologię. I etiologia chorób psychicznych, tych poważnych, jest do dzisiaj w zasadzie nieodkryta.
Jeszcze przepraszam, etiologia, czyli pochodzenie, tak? Czyli tak, skąd się bierze
tak,
taka
czyli
choroba.
Przyczyna, prawda? My oczywiście wiemy mniej więcej, te patomechanizmy znamy, wiemy, czym one skutkują, czyli te ostateczne efekty, na przykład ten zalew dopaminowy w schizofrenii, czyli nadmiar neuroprzekaźnika dopaminy w mózgu, prawda? My wiemy, że to jest jakby ten bezpośredni skutek tego, że się pojawiają właśnie wspomniane przez nas urojenia, omamy, prawda? Ale dlaczego to się dzieje, nie do końca wiemy. I to jest problem psychiatrii, że to przekazywanie czy tej nadwrażliwości, czy już skłonności do zachorowania, czy samej choroby jest trudne do poznania, jest trudne do odkrycia, ponieważ to dziedziczenie, czyli przekazywanie pewnych cech, jest wielogenowe. Nie zależy od jednego, tak jak wiele chorób, prawda? Jednego, dwóch genów, tylko jest wielogenowe.
Musi się złożyć, tak?
Musi być pewna koincydencja wielu różnych czynników. I te czynniki mogą być tak różne, tak wielorakie, że no w zasadzie nie ma jednego wzoru, jednego czy powtarzalnego do końca wzoru. Stąd jest trudność. W momencie, kiedy nie znamy etiologii, no, leczymy bardziej objawy, w zasadzie objawy, skutki choroby, a nie jej przyczyny. Pewnie kiedyś to nastąpi.
Ale panie doktorze, czy to wynika z faktu, że na badania nad nowotworami poszły potworne pieniądze, tak? Podobnie było przy chorobach związanych z układem krążenia. Czy to jest kwestia tego, że, nie wiem, nakłady są za małe, za mało jednostki badawcze się interesują tym? Czy to jest po prostu nasza niemoc ludzka?
Myślę, że i trochę jedno i drugie. Ja oczywiście nie chcę się tutaj wypowiadać autorytatywnie, bo nie mam wystarczającej wiedzy na temat, powiedzmy, przepływu środków, sił zaangażowanych w te badania, chociaż oczywiście badania trwają i one od zawsze były prowadzone. I te, myślę, że pieniądze, które gdzieś tam się pojawiają, jednak one, gdyby to było prostsze, dałyby odpowiedź. Odnośnie tych chorób somatycznych, tych chorób cywilizacyjnych, z którymi się borykamy teraz do tej pory i na które rzeczywiście środki, nakłady są ogromne, to też jest pewna potrzeba, jakbym powiedział, potrzeba społeczna również. Społeczna wynikająca z tego, że no kardiologia, onkologia to są, wiadomo, to są te choroby, które nas, no co tu dużo mówić, eliminują, prawda? Schizofrenia nie eliminuje z życia, chociaż po części tak. I to nie jest do końca tak, że to nie jest choroba śmiertelna.
Oczywiście. Ale zdarza się chyba rzadziej niż nowotwory w naszym społeczeństwie.
O, zdecydowanie. Zapadalność na schizofrenię jest około 1% populacji. To nie jest mało, bo to jest 1 na 100 obywateli, prawda? To nie jest mało, no ale też nie jest dużo. I jak powiadam, nie przekłada się to na ten skutek bezpośredni, że zachorowałeś na nowotwór albo dostajesz zawału serca i masz bezpośrednie zagrożenie życia. Stąd wracając do tych nakładów, one oczywiście są pewnie nieco mniejsze, może zakres badań, może zainteresowanie, ale to jest pewnie złożony problem. Natomiast sam wracając jeszcze do właśnie tej schizofrenii, czy chorób w ogóle psychicznych, szerzej mówiąc, one oczywiście zwiększają radykalnie śmiertelność, bo w schizofrenii to jest, powiedzmy, teraz może mniej, ale biorąc pod uwagę też wiele różnych czynników, procent dożywania, powiedzmy, wieku 50-60 lat, czyli tego wieku średniego jest znacznie mniejszy. Jest znacznie mniejszy niż populacji zdrowej. Jest 10% osób popełniających samobójstwa. W depresji jeszcze więcej. Więc te choroby również się kończą zgonem. Kończą się zgonem z powodu pewnych, nazwijmy to, powikłań. Ale z drugiej strony, jeśli jeszcze słowo mogę o nakładach, to niestety boleję nad tym, że nakłady na leczenie i opiekę są niewystarczające, ale to jest jakby drugi koniec.
Część większej całości
drugi koniec
przy okazji.
Jakby tego problemu. Troszkę się teraz to zmienia. Troszkę te nakłady zmieniły się w kontekście szkolenia personelu, szkolenia głównie lekarzy. I za parę lat pewnie to odczujemy. To już się pojawia, ponieważ więcej jest zdecydowanie lekarzy kształcących się w psychiatrii, czyli specjalizujących się w psychiatrii. Ale do niedawna byliśmy, jeśli chodzi na, bo to akurat pamiętam, jeśli chodzi o liczbę psychiatrów w Unii Europejskiej, byliśmy na przedostatnim miejscu przed Bułgarią.
No i chyba teraz nie jest dużo lepiej, sądząc z tych wyliczeń.
Jeszcze nie.
Ale z tego, co pan doktor mówi, idzie lepsze.
Pewnie troszkę będzie szło ku lepszemu, chociaż oczywiście to jest też szerszy problem, ponieważ tutaj nakłady na leczenie, nie tylko na kształcenie personelu, to jest ważne, bo musi mieć kto kształcić, prawda? Kto leczyć. Natomiast no, na leczenie środki, na leczenie to jest jakby zupełnie co innego, no i to jest inne źródło.
Nie zmienia to faktu, a może nawet podkreśla, podbija to znaczenie programów popularnonaukowych, między innymi takich jak nasze Na Zdrowie, bo czasami człowiek nie ma świadomości, że to jest sprawa, z którą należałoby się zwrócić najpierw do lekarza rodzinnego, a potem ewentualnie przejść przekierowanie do lekarza psychiatry czy psychoterapeuty. Kiedy możemy podejrzewać, że ktoś z naszych bliskich bo zakładam, że przy chorobach psychotycznych rzadko mamy na tyle racjonalne myślenie, żeby stwierdzić, że to nas dotyczy. Ale kiedy możemy podejrzewać, że ktoś z naszych bliskich może mieć właśnie tego typu zaburzenia?
Tak, to jest rzeczywiście temat bardzo trudny, czyli temat diagnozy. Szczególnie wczesnej diagnozy, szczególnie w niektórych chorobach. No tutaj mam na myśli oczywiście przede wszystkim schizofrenię. Ponieważ, dlaczego? Ponieważ wczesna diagnoza i wczesna ewentualna interwencja może kompletnie zmienić przebieg choroby, co jest bezcenne, jeśli chodzi później o skutki. To dotyczy oczywiście i wielu innych chorób, ponieważ no też w jakiejś części unikamy czasami dramatycznych, niebezpiecznych czy dramatycznych konsekwencji rozwinięcia się choroby. I to jest bardzo trudne, ta wczesna diagnoza, te wczesne symptomy. Oczywiście są te wczesne symptomy, które mogą w jakimś sensie zwrócić, czy powinny zwrócić naszą uwagę, czyli na przykład zmiana dotychczasowego takiego wzoru zachowania człowieka. Mówimy tutaj o wieku, powiedzmy, takim wczesnej młodości, schizofrenia, choroby afektywne, depresja, oczywiście one mogą być u dzieci. Ale to jest jakby inny temat i tutaj innego rodzaju też nasze postępowanie, zachowania i inaczej w przypadku dorosłych, chorób psychicznych dorosłych. Schizofrenia to jest głównie trzecia dekada życia, początek trzeciej dekady życia. Choroby afektywne nieco później. Depresja może być oczywiście również później w różnym wieku. I wtedy mamy już, dlaczego o tym mówię, ponieważ mamy pewien wzór postępowania osoby, tej młodej osoby, prawda, naszego dziecka, brata, kogoś z kolegów, współpracowników i następuje na przykład pewna zmiana zachowania, emocjonalności, nastroju, czyli zmiana pewnej linii życia. W schizofrenii mówi się w ogóle o takim załamaniu linii życia. To się dzieje już w momencie, kiedy ta choroba w zasadzie się już rozwija. Załamanie linii życia. Ale ta zmiana linii życia, w tym wczesnym okresie, człowiek, załóżmy, wesoły, pogodny, dynamiczny, raptem przestaje funkcjonować w dotychczasowym wzorze. I to powinno nas zaniepokoić. To może być oczywiście różnego rodzaju rozpoznanie, później postawione, ale to są te wczesne symptomy, plus no, dodatkowe czynniki, na przykład jakieś obciążenia, załóżmy rodzinne, prawda? To ma wpływ, czyli ten czynnik dziedziczny. To, że pojawiają się pewne dziwaczności czy dziwactwa w zachowaniu, w treściach, w wypowiedziach, zaniedbania, powiedzmy, banalne, drobne, higieniczne, spadek aktywności dotychczasowej, powiedzmy, zawodowej w nauce. To są te wszystkie elementy, które powinny nas uczulić i wtedy rzeczywiście potrzebna jest diagnoza. Diagnoza już specjalisty. Bo jak powtarzam, im wcześniej interweniujemy, tym możemy mieć lepszy efekt.
To ja do dzisiaj byłam przekonana, że wczesna interwencja jest najważniejsza w chorobach onkologicznych. Okazuje się, że niekoniecznie. I tutaj też, jeżeli wcześniej zdiagnozujemy problem, znacznie lepiej będzie wyglądała przyszłość tego człowieka, tak? To jest aż taki wpływ.
Powiedziałbym tak, że im wcześniejsza diagnoza, niezależnie od tego, z czym mamy do czynienia, czy to jest sfera psychiki, czy sfera somatycznych problemów, to efekt będziemy mieć lepszy. A najlepsza jest oczywiście profilaktyka. I profilaktyka szeroko rozumiana i tu, co oczywiście, no, po pierwsze nie jest proste. Poza tym w chorobach psychicznych, w zaburzeniach psychicznych szeroko rozumianych, ta profilaktyka nie jest prosta.
No, to jest to takie moje ulubione zdanie, które często słychać od różnych lekarzy. Proszę się mniej denerwować, więcej odpoczywać. Ha, ha, ha.
Tak, zmienić pracę.
Otoczenie, tak.
Poprawić swój status ekonomiczny.
No
i
tak,
wiele
to jeszcze może,
pięknych,
tak,
różnych haseł.
Może na Karaiby tak na jakieś 3 miesiące.
Słońce,
dopiero by się pan zresetował.
Świetnie, oczywiście. Mm-hmm. I to ma znaczenie. Ale miałoby znaczenie.
Ale to jest też mocno wkurzające, panie doktorze, bo słyszy się...
I czasami abstrakcyjne.
Tak, właśnie słyszy się takie zalecenia, które są kompletnie abstrakcyjne. Jak głowa rodziny, która ma odpowiedzialność za, nie wiem, za rodzinę, za dzieci, za ich wychowanie i tak dalej, traci pracę i trafia z takim stanem depresyjnym do pana doktora, to co pan doktor mówi? Proszę się uśmiechnąć, zmienić nastawienie, dam leki, które panu pomogą, a najlepiej proszę zabrać rodzinę na długą, relaksującą wyprawę.
No, może to czasami mogłoby się udać, ale oczywiście nie może to być jakiś wzór postępowania i nie jest. Bo łatwiej jest, powiedzmy, no nie wiem, może nawet rzucić palenie, prawda, gdzie są jakieś inne czynniki ryzyka. Czy powiedzmy zmienić dietę, prawda?
Przy cukrzycy.
Tak, czy chorobach krążenia. Czy powiedzmy włączyć więcej ruchu, aktywności fizycznej, prawda? To są rzeczy, które niewątpliwie łatwiej jest wprowadzić i łatwiej jest ewentualnie zaproponować jako sposób postępowania. No tak, tutaj włączyć luz, poprawić sobie nastrój. To oczywiście nie są łatwe rzeczy, szczególnie, że mnóstwo tych obciążeń takich właśnie z tych predyspozycji, tej nadwrażliwości wynika z naszej osobowości.
Czyli z tym się rodzimy.
Tak, w jakimś sensie z tym się rodzimy, czyli z tym pewnym wzorem, który potem oczywiście życie od najmłodszych lat modyfikuje, ale tej osobowości, tę osobowość to mamy i jej nie jest łatwo ją zmienić, nie jest łatwo ją zmodyfikować,
jeśli
tak jak na przykład rzucić palenie.
Mhm. Tak sobie myślę, że jeśli chodzi o schizofrenię, proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, ale bardzo wielu schizofreników to byli ludzie szczególnie utalentowani, szczególnie wrażliwi. Ta wrażliwość się przejawiała i w muzyce, i w malarstwie. I tak jak zaczynamy się przyglądać biografiom, to wiadomo, że jeśli ktoś, znaczy wiadomo, robi się taki schemat, że jeśli ktoś jest niezwykle utalentowany w jakiejś dziedzinie, to z pewnością jest to związane z jego psychiką.
Niewątpliwie z predyspozycjami szeroko rozumianymi, prawda, gdzie ta psychika, intelekt, aktywność, dynamika, ten pchający nas do przodu, powiedzmy, potencjał, nastrój, prawda, nastrój, mogą czynić cuda. I tutaj najlepszym przykładem jest film Beautiful Mind, prawda, gdzie genialny
umysł,
genialny umysł wiąże się z szaleństwem. To się oczywiście zdarza. Bardzo wielu artystów świetnych, pozostających w historii, to byli, czy nadal działających, to były osoby chore na chorobę afektywną dwubiegunową, prawda, gdzie w tych okresach hipomanii szczególnie, czyli jeszcze nie tej dezorganizacji takiej, którą może nieść mania, tworzyli, popychali świat do przodu. Ale schizofrenia, ta wspomniana przez panią redaktor, ma to do siebie, że niestety w większości przypadków, to jeszcze zależy od przebiegu, ponieważ schizofrenia to też nie jest jedna choroba. My mówimy w psychiatrii, że to jest w zasadzie wiele różnych chorób składających się na taki obraz, ale kończąc myśl, ona ma różne przebiegi. I schizofrenia niestety nieleczona, źle leczona, bądź niestety o pewnym wzorze przebiegu, takim liniowym, przewlekłym, postępującym, niestety kończy się defektem głębokim. Defektem, kiedy...
Co to jest defekt głęboki, panie doktorze?
Był taki psychiatra niemiecki na początku, na przełomie XIX i XX wieku. Nazywał się Kreppelin. To wielkie nazwisko w psychiatrii. I on, opisując tę chorobę, ponieważ opisy schizofrenii te, o których wspominaliśmy wcześniej jako szaleństwa, to były szeroko rozumiane szaleństwa różne. To nie było opis schizofrenii. Pierwsze opisy to są opisy z końca, powiedzmy, XIX wieku. Kreppelin nazwał tę chorobę demencja precox, czyli przedwczesne otępienie.
O!
Tak. Czyli stąd teraz nie mówimy o otępieniu przedwczesnym, ten termin zniknął, chociaż jest niezwykle prawdziwy czasami. Mówimy właśnie o pewnych defektach, o ubytkach, o skutkach choroby, wieloletniej choroby, czyli...
Które są już nieodwracalne.
Które są nieodwracalne często, najczęściej, bo oczywiście na etapie leczenia my walczymy z tym. To są różnego rodzaju oczywiście też programy. Natomiast w momencie, kiedy pojawia się już ten głęboki defekt, ubytek, on się sprowadza również do intelektualnych deficytów, ale także aktywności, nastroju. Czyli pacjent chory w zasadzie wycofuje się z życia. I stąd ta demencja precox.
Panie doktorze, to wróćmy jeszcze na chwilę do tych symptomów, które mogą nas uczulić czy przerazić też pewnie. Ja sobie wynotowałam na przykład halucynacje, nieadekwatny do okoliczności nastrój, rozkojarzenie, irracjonalny sposób myślenia, zaburzenia myślowe, nieprawidłowości w zakresie treści i formy myślenia.
Tak, więc pani redaktor mówi rzeczywiście już o objawach choroby, prawda? Kiedy mamy już te objawy, to diagnoza nie jest problemem. O wcześniejszych mówiliśmy, prawda, o tej linii życia, o tych pewnych symptomach jakichś zwiastunowych.
Schematu zachowań.
Zachowania, tak jest, nastroju, aktywności, ubioru, ekscentryczności, no to mogą być bardzo różne. To zależy od osobowości, na której ta choroba się rozwija. Natomiast to są symptomy już choroby. One oczywiście głównie dotyczą schizofrenii, te, które pani wymieniła. Schizofrenię możemy opisywać w różnych wymiarach, powiedzmy. To są nowe podejścia do tej choroby. W każdym razie taki podstawowy wzór choroby to jest taki trójwymiarowy, czyli te objawy pozytywne, objawy negatywne i pewnej dezorganizacji. Czyli te trzy wymiary. Pozytywne, czyli to są właśnie zaburzenia treści myślenia, czyli urojenia, prawda? To są omamy, przede wszystkim słuchowe, omamy psychiczne, ale to nie będę tutaj wchodził w głębokie, że tak powiem, bardzo treści profesjonalne, ale to są te treści, które jakby dodatkowo się pojawiają w chorobie, prawda? Dodatkowo. Czegoś, czego nie było, a pojawia się czegoś, czego nie powinno być, bo to jest patologia. Objawy negatywne, czyli ta oś negatywna, to są te objawy wycofania, czyli pewnego defektu, stępienie uczuciowe, bladość, utrudnienie kontaktu, wycofanie, izolacja. To są te objawy negatywne, ta oś negatywna i ta trzecia dezorganizacji, czyli tego myślenia. Tutaj już wtedy nie mówimy o zaburzeniach treści myślenia, tylko formy myślenia, czyli na przykład skład zdania, wypowiedź, która jest sprzeczna, kompletnie odbiega od realiów, sentencja, ambiwalencja w kontekście zachowań, czyli sprzeczne pewnego rodzaju i treści wypowiedzi, i zachowania, sprzeczne treści z nastrojem, który temu towarzyszy, i zachowaniem. Czyli to się pojawia, ta dezorganizacja taka życiowa. Oczywiście to już są głębsze zaburzenia. To są zaburzenia, które też mogą prowadzić do wielu różnych, niestety niepokojących czy nawet niebezpiecznych zachowań.
Ma pan za sobą wiele lat praktyki. Jak często zdarzało się panu diagnozować osobę na tym wczesnym etapie zaburzeń psychotycznych? Bo mówimy cały czas o tym, że to jest bardzo ważne, żeby jak najwcześniej ta diagnoza się dokonała.
Tak, ponieważ wtedy unikamy tych, możemy uniknąć, chociaż nie zawsze, ale możemy uniknąć bądź znacznie opóźnić proces tej progresji,
tej degradacji,
tego postępu
człowieka,
choroby. Tak.
Tak.
I oczywiście tutaj te wczesne symptomy, te prepsychotyczne, czyli już w momencie, kiedy mamy te objawy, o których...
To już były psychotyczne, a mówi pan jeszcze o tych wcześniejszych.
Czyli to są przed objawami, które tutaj przed chwilą żeśmy omawiali. to one się pojawiają czasami wiele lat wcześniej, 4, 5, kilka lat przed tym już rozwojem choroby. I uchwycenie ich na samym początku rzeczywiście ma istotne znaczenie. To są te takie delikatne zmiany zachowania, te pewne ekscentryczności, dziwaczności, zmiana pewnych wzorów, wzorców, nawyków, jakieś problemy emocjonalne, problemy szkolne, które się pojawiają. Oczywiście, że to w większości nie jest oczywiście schizofrenia, ale w momencie, kiedy coś takiego się pojawia, powinniśmy myśleć o różnych konsekwencjach. Zdarzało mi się, na szczęście, myślę, wielokrotnie ten proces uchwycić w jakimś takim momencie, no na pewno nie tym najwcześniejszym, bo też wtedy nie szuka się tej pomocy specjalistycznej, prawda? Nikt z nas pewnie, ja też bym pewnie nie szukał, chociaż może bym pomyślał, ale nie szukałbym tej pomocy mimo pewnej wiedzy. Natomiast jeśli to jest coś, co zaczyna cię zastanawiać, to wtedy warto oczywiście zwrócić się do profesjonalisty. Mhm.
Dużo mówiliśmy o tym wszystkim, co wiąże się z endogennością, czyli z tą skłonnością organizmu do pewnych chorób, pewnych schorzeń. Natomiast bywa też tak, i myślę, że każdy z nas słyszał przynajmniej kilka razy w życiu taki komunikat: o, to był bardzo fajny facet, ale wiesz, po wypadku to on się zmienił całkowicie. Czyli chciałam zapytać o te egzogenne. Może się tak zdarzyć na przykład po zatruciu jakimś masywnym organizmu, że wychodzi z tego schorzenie psychotyczne. Po chorobie może być jakieś powikłanie poinfekcyjne albo po urazie. Czyli na przykład po urazie mózgu, mówiąc krótko.
Tak, zdecydowanie. Tu mówimy o tych, tak, o tych egzogennych procesach chorobowych. I one w każdej chorobie somatycznej, urazie, zatruciu, to o czym pani wspomniała, oczywiście te skutki mogą być bardzo różne. Zależy od głębokości, od długości trwania jakiegoś procesu, załóżmy zapalnego, czy głębokości intoksykacji. W tej chwili mamy całą grupę chorób, która zaczyna w zasadzie, może no nie powiem dominować, ale być problemem i terapeutycznym, i społecznym, i ekonomicznym. To są zaburzenia psychiczne związane z używaniem środków psychoaktywnych. Więc to jest też ta grupa chorób egzogennych, prawda? Gdzie oczywiście to mogą być przebiegi imitujące w najczystszej postaci procesy endogenne. I w kontekście zaburzeń właśnie wytwórczych i później powikłań i depresji, i zaburzeń zachowania. Więc to są bardzo głębokie zmiany, ale urazy, wypadki, alkohol. Postępowanie jest podobne oczywiście, jeśli chodzi o leczenie samego tego etioepigenetycznego procesu. To twór, który polski psychiatra Bilikiewicz stworzył, i to jest rzeczywiście, czyli coś, co się rozwija na czymś. Czyli właśnie na bazie guza mózgu pojawia się psychoza, prawda? To leczymy. To oczywiście tutaj jakby pierwotną sprawą jest postępowanie związane z tym przyczynowym procesem, prawda? Czy eliminacją środków psychoaktywnych, czy alkoholu, prawda, odtrucie i tak dalej, a później leczy się psychozę. Te skutki, jeśli chodzi o samą psychozę, nie są większym problemem. Oczywiście poza jakimiś tam głębokimi, wyjątkowymi przebiegami, nie tak jak w chorobach endogennych.
Warto by było chyba jeszcze parę słów poświęcić na psychozy starcze. Czy to się wiąże tylko z Alzheimerem, czy te psychozy mogą się pojawiać ze względu na wiek, także przy innych schorzeniach?
Oczywiście to jest też bardziej złożony problem, bo sam wiek nie musi jakby skutkować jakimiś powikłaniami, chorobami, chociaż oczywiście prawdopodobieństwo jest znacznie większe, zarówno jeśli chodzi o somatyczne problemy, które pojawiają się z wiekiem, jak i problemy psychiatryczne. I tutaj No nie mówimy już wtedy, załóżmy, o schizofrenii, która no jest późna schizofrenia, ale ona się już nie rozwija w wieku, powiedzmy, tym późniejszym, dojrzałym. Natomiast depresja, zaburzenia funkcji poznawczych, prawda, czyli te dementywne różnego rodzaju procesy, różnie idące, niekoniecznie alzheimerowskie, związane z naczyniowymi powikłaniami pourazowymi, prawda, jakimiś deficytami związanymi z odżywianiem, ze stanem ogólnym. Często bardzo w tych stanach pojawiają się jako ten pierwszy element, powiedzmy, zaburzenia świadomości też, czyli jakaś infekcja, jakieś niedotlenienie mózgu, po środkach, załóżmy, jakichś farmakologicznych stosowanych w ramach terapii, załóżmy, nawet przeciwdepresyjnej, mogą pojawiać się zaburzenia świadomości. One są bardzo, bardzo dynamiczne, burzliwe, czasami wręcz filmowe. Tak może nie używając tego niewłaściwego słowa, ale najczęściej sobie z nimi w prosty sposób radzimy, załóżmy. One dość szybko ustępują. Natomiast problemem, no co, są funkcje, oczywiście upośledzenie funkcji poznawczych. No to jest problem, z którym też sobie nie radzimy póki co, zarówno z tymi procesami pierwotnie zwyrodniającymi mózg, jak choroba Alzheimera, czy różne postaci uszkodzeń mózgu, czy choroba Parkinsona, prawda? Czy też choroby mózgu otępienne wynikające właśnie z innego rodzaju, po toksycznych uszkodzeniach, po urazowych uszkodzeniach, po zapalnych uszkodzeniach, gdzie ten rzeczywiście ta tkanka mózgowa najwrażliwsza i w stanie inwolucji najbardziej podatna, prawda, na jakieś defekty, no niestety powoduje, że ta kora nam się gdzieś tam wyłącza. Ten proces otępienny na różnych poziomach się pojawia. Z tym sobie też nie do końca radzimy, ponieważ no raz, że to jest pewnego rodzaju fizjologia i nie jesteśmy w stanie zatrzymać. Dwa, że etiologia schorzeń tych pierwotnych, o których mówiliśmy, też jest kompletnie nieznana, więc koncepcji było mnóstwo. One są weryfikowane, ale też dopóki nie ma przyczyny, no nie wiemy, jak leczyć. Prawda? Mamy bakterie, zapalenie płuc, wiemy, że to jest bakteria i trzeba ją, że tak
Panie
powiem...
Panie doktorze, co tydzień internet podaje nową przyczynę Alzheimera i właściwie gdybyśmy tak to sobie zebrali w perspektywie miesiąca, to okazałoby się, że wszystko
prowadzi do Alzheimera.
Absolutnie wszystko, tak.
Znaczy, oczywiście są pewne elementy, z którymi też powinniśmy rozważyć, brać pod uwagę, więc oczywiście w kontekście czy diety, czy powiedzmy trybu życia, ale pewna profilaktyka, czyli nawet opóźnienie pewnych procesów, obowiązuje nas zdecydowanie. Czyli to jest jakaś aktywność naszego mózgu, naszej kory mózgowej, bo to pewnie nie, znaczy na pewno nie powstrzyma choroby, nie zapobiegnie jej, ale na pewno może wydłużyć ten proces postępowania.
Dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę. Doktor Marek Domański był moim i Państwa gościem. Rozmawialiśmy o szeroko pojętych chorobach psychotycznych, schorzeniach psychotycznych.
Czy chorobach psychicznych.
Czy chorobach psychicznych, bo właściwie jedno jest zbliżone do drugiego,
tak,
ale nie do końca się
tak
to wszystko razem sumuje. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia. Mówi Małgorzata Żurakowska.
Dziękuję bardzo.